Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Jest 26 Zulhidża 1445 roku Hidżri, albo Secundo Julio Anno Domini Bismillesimo Vigesimo Quarto. Proszę Państwa, witam Państwa bardzo serdecznie. Jak Państwo widzicie, dalej w warunkach polowych, więc różne odgłosy oraz przyroda może mi przeszkadzać w prowadzeniu tego dzisiejszego odcinka, więc za to z góry przepraszam. Po drugie, no wiadomo, hejterom, co w co, tak się zawsze wypełzają przy okazji tych odcinków, które się szczególnie cieszą większą popularnością. Po trzecie, przypominam, że prowadzę taką akcję pomagania tym kanałom, które są właśnie kanałami niszowymi, powstały niedawno, mają problemy z zasięgami, nikt o nich nie słyszał, w związku z tym bardzo chętnie for free pomogę. Dzisiaj mogę polecić Państwu taki kanał, który powstał bardzo niedawno, jest tam dużo odcinków, jeszcze nie ma, nazywa się Radosny Kwadrat. To jest, cytuję, o edukacji domowej, ale nie tylko, również o tym, jak w twórczy i mądry sposób spędzać czas ze swoimi dziećmi. Także link do tego kanału znajdziecie Państwo tam pod moim odcinkiem, gdzieś pomiędzy tunelem Hamasu i tunelem Chabad-Lubawicz. Proszę Państwa, otóż rozpoczynamy, ale jeszcze chciałem powiedzieć, że Państwa twórczość, jak Państwo komentujecie moje filmy, jest taka, że to się dopiero nadaje na stand-up. Bardzo mi się spodobał, muszę zacytować, bo później zapomnę, bardzo ładny tekst pana Szafrańskiego, który napisał pod moim odcinkiem, dlaczego Macron przegrał tę pierwszą turę wyborów. No, napisał tak, błędem Macrona było to, że sprowadzał wyłącznie inżynierów i lekarzy. Gdyby zamiast tego wpuszczał politologów i spin doktorów, wynik wyborów wyglądałby zupełnie inaczej. Moim zdaniem 100%, chociaż trzeba pamiętać, że również piłkarzy. Tak? On piłkarzy, my krykiecistów. Proszę Państwa, dobrze, zaczynamy już dzisiejszy temat. Podstawowy to jest sprawa immunitetu Trumpa, ale tak naprawdę bardzo, bardzo ważnej i przełomowej decyzji Sądu Najwyższego Stanów Zjednoczonych. Ona, jak zresztą później Państwu udowodnię, rzeczywiście jest przełomowa. Jest bardzo ciekawa w ogóle dyskusja na temat immunitetu prezydenta, na temat władzy prezydenta w Stanach Zjednoczonych. No akurat zdarzyło się, że przy okazji, przepraszam, Trumpa, natomiast moim zdaniem jest to dyskusja ciekawsza, szersza. W ogóle chciałem Państwu ją przybliżyć. Tym bardziej, że ona może mieć niesamowite implikacje później dla działalności kolejnych prezydentów. I pozytywne, i negatywne. Wszystko zależy od punktu widzenia. Natomiast już jest, prawda, no Roma locuta causa finita. Jest to orzeczenie, ono jest niepodważalne. Oczywiście będzie krytykowane przez jednych, chwalone przez drugich, ale moim zdaniem tak czy inaczej pojawia nam się zupełnie nowa rzeczywistość, która do tej pory była tylko w Stanach Zjednoczonych, trochę domniemana. No, cała ta historia z Trumpem spowodowała, że tego domniemania już nie ma. Otóż Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych po raz pierwszy uznał, że byli prezydenci korzystają z immunitetu karnego za działania podjęte podczas sprawowania urzędu. To jest tak, że oczywiście to samo orzeczenie jest wywołane tym, że Donald Trump, prawda, stara się uchronić się przed oskarżeniami karnymi dotyczącymi jego prób unieważnienia wyborów w 2020 roku. No, sprawa jest równie kryminalna, co raczej polityczna, no ale tak czy inaczej, to już nieważne. To było pretekstem i w poniedziałek sąd orzekł stosunkiem głosów 6-3 to akurat są ci konserwatywni sędziowie, 3 to ci bardziej liberalni, że chociaż byli prezydenci korzystają z immunitetu za działania podejmowane w ramach swoich konstytucyjnych uprawnień, tak, to nie przysługuje im ono w przypadku działań podejmowanych w charakterze prywatnym. No, orzeczenie to oznacza, że po raz pierwszy od XVIII wieku Sąd Najwyższy stwierdził, że byli prezydenci mogą w każdym przypadku być chronieni przed zarzutami karnymi. To jest oczywiście wielka wygrana. Ta decyzja Trumpa wzmacnia zdecydowanie jego obronę przed zarzutami federalnymi, które w tej chwili otrzymał. Co więcej, może mieć również wpływ na podobne zarzuty, które zostały przeciwko niemu skierowane na wybory w szczeblu stanowym w Georgii. Trump oczywiście napisał od razu w mediach społecznościowych tam wielkie zwycięstwo naszej konstytucji, demokracji, jestem dumny z bycia Amerykaninem. No, prezes Sądu Najwyższego John Roberts ogłosił przełomową decyzję w imieniu konserwatywnej większości. Trzej liberalni sędziowie sądu nie wyrazili odrębnego stanowiska. Generalnie sędziowie Sądu Najwyższego argumentowali, że umożliwienie ścigania byłych prezydentów za ich oficjalne czyny może otworzyć drogę do zemsty politycznej i despotyzmu. Ja zaraz jeszcze przywołam to dokładnie, czy omówiłem z Państwem dokładnie właśnie też historię, bo to nie jest tak jakby pierwszy raz, kiedy do tego się przymierzano, tak? To nie jest, ale jest to na pewno już raz ostatni, bo zostało to już teraz rozstrzygnięte. Prezydentowi nie przysługuje immunitet za jego nieoficjalne czyny i nie wszystko, co prezydent robi, jest oficjalne. Prezydent nie stoi ponad prawem, kongres nie może jednak kryminalizować postępowania prezydenta podczas wykonywania obowiązków władzy wykonawczej wynikającej z konstytucji. Tutaj sędziowie podkreślili, że immunitet nie dotyczy tylko Trumpa, ale wszystkich osób przebywających w gabinecie owalnym, to jest ciekawostka, niezależnie od polityki czy też od przynależności partyjnej. Czyli wszystkich innych prezydentów też, czyli na przykład teraz, gdyby załóżmy nastał Trump i chciał ścigać Bidena za jakieś działania, które on w tej chwili podejmował w tej kadencji, to nie może tego zrobić. Prezydent ma pełny immunitet. No generalnie liberalna sędzia Sonia Sotomayor powiedziała, czy odrzuciła tą opinię większości, powiedziała, że orzeczenie skutecznie legalizuje nadużycia władzy. Prezydent Stanów Zjednoczonych jest najpotężniejszą osobą w kraju, a być może i na świecie. Jeśli zgodnie z rozumowaniem większości w jakikolwiek sposób skorzysta z swoich oficjalnych uprawnień, będzie teraz całkowicie odizolowany od postępowania karnego. Czyli krótko mówiąc, no i tutaj właśnie mówi coś takiego, na przykład rozkazuje zespołowi Navy Seals zamordowanie rywala politycznego. Jest chroniony immunitetem. Organizuje wojskowy zamach stanu, żeby utrzymać się przy władzy. Chroniony immunitetem. Na przykład przyjmuje łapówkę w zamian za ułaskawienie. Jest chroniony immunitetem. Tak, taka jest argumentacja liberałów. Co więcej, oczywiście demokraci, niektórzy przynajmniej potępili decyzję Sądu Najwyższego. Alexandria Ocasio-Cortez powiedziała, że jest to atak na amerykańską demokrację i tak dalej. Ja zaraz, proszę Państwa, przedstawię argumenty obu stron, żebyście Państwo je znali. Moim zdaniem w ogóle sama dyskusja jest bardzo, bardzo ciekawa. Ona dotyczy istoty demokracji, istoty trójpodziału władzy oraz właśnie istoty odpowiedzialności lub też braku odpowiedzialności egzekutywy za podejmowane decyzje, szczególnie tej amerykańskiej egzekutywy. Jak Państwo wiecie, prawda, ten system hamulców i równowagi ma być taki, żeby teoretycznie żadna spośród tych trzech władz nie zyskiwała jakiejś wyjątkowej przewagi, prawda? No to już o tym kiedy indziej, może się kiedyś skuszę, żeby opowiedzieć w ogóle o systemie amerykańskim, jego filozofii tego systemu amerykańskiego. On jest naprawdę bardzo fajny, bardzo ciekawy, fascynujący i można było właśnie obserwować, jak te wraz z upływem czasu ten trójpodział ulegał zafałszowaniu, czy też przesuwaniu się z jednej strony na drugą, no ale to mówię, to jest na osobną sprawę. W każdym razie to jest tak, że Sąd Najwyższy nie określił, czy to całe zachowanie Trumpa wokół wyborów miało charakter oficjalny, przepraszam, musiałem łyknąć trochę łukaszenkofobii. Otóż nie określił, czy to zachowanie Trumpa wokół wyborów, czyli tej próby unieważnienia wyborów, miało charakter oficjalny czy prywatny, to orzekł, że jego rozmowy z urzędnikami Departamentu Sprawiedliwości w żaden sposób nie podlegają ściganiu. Bo to jest tak, że Trump został oskarżony o wykorzystywanie władzy i autorytetu Departamentu Sprawiedliwości do prowadzenia fałszywych dochodzeń w sprawie przestępstw wyborczych oraz wysyłania listów do wybranych stanów, w których fałszywie utrzymywano, że Departament Sprawiedliwości zidentyfikował istotne obawy, które mogą mieć wpływ na wynik wyborów. No, sąd orzekł, że Trump jest całkowicie chroniony przed ściganiem za rzekome zachowanie polegające na rozmowach z urzędnikami Departamentu Sprawiedliwości. To jest, czy inne działania Trumpa są chronione immunitetem przyznanym decyzją Sądu Najwyższego? To jest tak, w zasadzie to nie do końca wiadomo, no ale to by z tego wynikało, że jednak tak. I z całą pewnością, jeśli chodzi o te wszystkie sprawy, które miały się zakończyć, na które tak bardzo demokraci liczyli, prawda, że miały się zakończyć przed jeszcze wyborami, one się będą ciągnąć, o ile nie zostaną w ogóle teraz unieważnione. No, generalnie to jest tak, że ta sprawa wróci teraz do sędziego sądu okręgowego w Waszyngtonie, czyli w DC, prawda? Która będzie ta sędzia będzie musiała szczegółowo to zapoznać się z zarzutami, które są przeciwko Trumpowi i zdecydować, co stanowi właśnie działania oficjalne, a co stanowi działania prywatne. Tak? Teoretycznie prywatne nie są chronione, ale oficjalne wszystkie są chronione od tej pory. No generalnie to jest tak, że jeśli chodzi o byłego prezydenta, jemu grożą 4 zestawy zarzutów karnych. On oskarża oczywiście Bidena o coś, co on to ładnie nazywa, jak to po polsku powiedzieć, militaryzację, tak, chyba, wymiaru sprawiedliwości, czyli używania po prostu wymiaru sprawiedliwości jako broni politycznej. Generalnie też trzeba powiedzieć, że Trump jest pierwszym byłym prezydentem, którym postawiono zarzuty karne. Bo to, że tam dostał, prawda, tą w sprawie o fałszowanie tam dokumentów biznesowych, to jest jedna sprawa. Natomiast tutaj te inne sprawy są oczywiście dużo poważniejsze. No, demokraci starają się cały czas wskazywać, że on, działając nielegalnie, popełniając przestępstwa, próbował tak naprawdę dokonać swoistego zamachu stanu. Więc od takich działań jest już prezydent od tej pory jakby całkowicie chroniony, tak, przed takim, po prostu przed takimi zarzutami. Że zarzuty można stawiać, natomiast one idą do kosza i nie trafiają później na wokandę. No ale właśnie, jeżeli chodzi o prezydentów, przynajmniej w XX wieku, to rzeczywiście mieliśmy jeden przykład, taki najbardziej znany, ale to jeszcze nie został ten stan, bo tutaj mamy już oskarżenie, prawda, oskarżeni sprawę w sądzie. Planowano oskarżyć w ten sposób, postawić stan oskarżenia za nadużycie władzy w związku ze skandalem Watergate Richarda Nixona. Jego następca Ford umorzył śledztwo w sprawie Nixona, ułaskawił go, czyli przerwał to wszystko, czyli jak gdyby tutaj nie pojawiła się kwestia immunitetu, czy ma, czy też nie ma, więc tego nie rozstrzygano, tylko właśnie po prostu pojawiło się ułaskawienie. No, notabene ten akt był do tego stopnia kontestowany, że Ford przegrał, prawda, w 76 roku wybory. No, gdyby właśnie wtedy było już to orzeczenie, to w ogóle cała ta sprawa z Nixonem by nie miała miejsca, bo po prostu nie mógłby zostać za to oskarżony. To jest tak, że od tak naprawdę czasu zimnej wojny prezydenci amerykańscy zaczęli działać w sposób bardzo indywidualny, delikatnie mówiąc, szczególnie w kwestiach bezpieczeństwa narodowego. I generalnie domagali się zawsze, żeby mogli utrzymywać swoje działania w tajemnicy i przed kongresem, i przed sądami. No, było to podyktowane po prostu pragmatyką prowadzenia wojny ze Związkiem Radzieckim, co prawda zimnej, ale jednak. To zostało zresztą w 1973 roku, taki, jak to pisze New York Times, pan Schlesinger Jr. w swojej książce 1973 roku określił ten wzorzec jako tak zwaną prezydencję imperialną. Tak? To jest, zresztą Nixon powiedział bardzo fajnie, właśnie podsumowując to, jaka jest władza prezydenta Stanów Zjednoczonych wtedy, no oczywiście chodziło właśnie o czasy między innymi Nixona, tak? Powiedział tak, jeżeli prezydent to robi, oznacza, że to nie jest nielegalne. No później po Watergate, po wojnie w Wietnamie, po wielkich dochodzeniach kongresu, kiedy okazało się, że również służby bezpieczeństwa były wykorzystywane do wielkich nadużyć, zresztą przez administrację z obu stron, kongres właśnie przy pomocy całego zestawu przepisów próbował przywrócić kontrolę, równowagę i tak dalej, prawda? Czyli jakąś kontrolę nad tym, co robi prezydent, żeby i też działania ograniczające, żeby jednak nie mógł podejmować wszystkich decyzji samodzielnie, jeszcze na dodatek w tajemnicy. No ale potem mamy znowu prezydenturę Reagana i w latach 80. znowu te wszystkie ograniczenia po wojnie w Wietnamie zaczęły erodować. To jest tak, że ponieważ akurat w czasie Reagana, prawda, Reagan miał opór ze strony kongresu, prawda, zdominowanego przez demokratów, w związku z tym oczywiście starał się robić tyle, ile się da, bez zgody kongresu. A w związku z tym właśnie prawnicy w jego administracji opracowali takie całe teorie konstytucyjne, które generalnie pozwalały Reaganowi robić, co chce, nawet gdyby kongres się sprzeciwił. Na przykład jest tam taka teoria jednolitej władzy wykonawczej. To jest taka teoria, która mówi o tym, że kongres nie może złamać kontroli prezydenta nad władzą wykonawczą, przekazując niezależną władzę decyzyjną na przykład agencji regulacyjnej. No i generalnie to jest tak, że prezydenci demokratów przesunęli granice także w kwestiach tajnych. Władza, powiedziano właśnie tak ładnie, to określono, że władza wykonawcza działała tak jak taki mechanizm zapadkowy, tak, że łatwiej było ją zwiększyć, niż później cofnąć, tak. I generalnie uznawano, że działania kolejnych prezydentów stanowią podstawę, taki precedens dla każdego kolejnego, bez względu na to, z której partii. Czyli kolejny mówił, no, może to się nie podobało mojej partii wcześniej, ale poprzednik tak robił, prawda, nic mu nie było, więc ja mam też te uprawnienia i te, które poprzednik i poprzednik i poprzednik. Czyli to było takie właśnie, to jest takie przesuwanie właśnie z tego systemu, który miał być systemem równowagi w kierunku dużej swobody działania władzy wykonawczej, tak? Czyli krótko mówiąc, prezydent może robić, co chce, nawet gdyby, jeżeli kongres przez chwilę miał takie mniemanie, że musi się kongresu spytać. No, spytać się może kiedyś. Najchętniej po fakcie, o ile w ogóle po fakcie poinformuje. To jest tak, że jeśli chodzi właśnie o tego, o czasy ery Reagana, to również w tamtym czasie też to takie podejście właśnie czasów Reagana przeniosło się na wyższe szczeble władzy sądowniczej, ponieważ republikańscy prezydenci mianowali prawników, którzy byli nie tylko konserwatywni ideologicznie, ale również mieli doświadczenie we władzy wykonawczej. Tak? W ogóle pojawił się cały taki ruch konserwatywnych właśnie prawników, którzy jeszcze na dodatek pracowali kiedyś w administracji właśnie między innymi za czasów Reagana. Generalnie natomiast cała ta historia no, znajduje ujście dzisiaj, tak? Znaczy w tej najnowszej decyzji. I tutaj no właśnie chciałem Państwu przedstawić teraz te argumenty stron. To jest ten właśnie sędzia Sądu Najwyższego, Roberts, powiedział, że struktura odpowiedzialności albo braku odpowiedzialności za te działania, przestępczość prezydencką, tak? Dzieli się na trzy kategorie. I pierwsza z nich są to przestępstwa nieoficjalne, czy też prywatne, tak? Które przypadkowo popełni ktoś, kto jest prezydentem, ale wykraczają całkowicie poza nawet najbardziej marginalny zakres obowiązków prezydenta. Czyli teoretycznie były prezydent nadal może być ścigany za tego typu przestępstwa. Na przykład, nie wiem, no, pobił kogoś nieoficjalnie, tak, ukradł coś ze sklepu nieoficjalnie, tak, nie na potrzeby bezpieczeństwa państwa albo w celu dożywienia Marines, prawda, tylko po prostu dla siebie, no cokolwiek. Także coś, co nie da się podciągnąć w żaden sposób pod obowiązki prezydenta. I tutaj może być jak najbardziej ścigany za tego typu przestępstwa. Na drugim końcu natomiast tego spektrum znajdują się przestępstwa, które prezydent popełnia w ramach swoich podstawowych konstytucyjnych uprawnień i obowiązków. I kongres, i to jest właśnie ta clue tego orzeczenia, nie może ingerować w sposób, w jaki prezydent wykonuje swoje uprawnienia za pomocą prawa karnego. Czyli krótko mówiąc, prezydent zostaje wybrany, może robić cokolwiek, a w każdym razie kongresowi nie wolno mu w tym przeszkodzić, używając argumentów, że łamie prawo, znaczy popełnia przestępstwo, tak? Czyli dokonuje aktu z katalogu czynów z kodeksu karnego. Tak? To chyba tak można byłoby wytłumaczyć. To jest bardzo ciekawe. Czyli teoretycznie prezydenci mogą swobodnie nadużywać uprawnień, czyli swobodnie popełniać przestępstwa, jeżeli te przestępstwa mieszczą się w zakresie ich jak gdyby wykonywania konstytucyjnych obowiązków, na przykład obrony państwa, tak? Natomiast zachowują w ten sposób absolutny immunitet przed późniejszym ściganiem. I ta kategoria wyraźnie obejmuje co najmniej te wymienione w konstytucji, takie jak udzielanie ułaskawień czy wetowanie ustawodawstwa. Jednak zdaniem większości ta kategoria obejmuje także na przykład właśnie te próby Trumpa nakłonienia urzędników Departamentu Sprawiedliwości do wszczęcia dochodzeń w sprawie twierdzeń o oszustwach wyborczych. I prezes Sądu Najwyższego Roberts napisał, że prezydent ma wyłączną władzę nad funkcjami dochodzeniowymi i prokuratorskimi Departamentu Sprawiedliwości i jego urzędników, co jest faktem. A w związku z tym, powiedział, prezydent może omawiać potencjalne dochodzenie i oskarżenia ze swoim prokuratorem generalnym i innymi urzędnikami Departamentu Sprawiedliwości zgodnie z konstytucyjnym obowiązkiem dbania o wierne wykonywanie prawa. I nie można go za to w żaden sposób ścigać. To jest właśnie bardzo ważne, ponieważ od czasu właśnie Watergate istniała norma dotycząca niezależności dochodzeniowej Departamentu Sprawiedliwości od kontroli Białego Domu. Czyli Departament Sprawiedliwości nie podlegał, a w sensie taka doktryna, prawda, czy norma istniała, kontroli Białego Domu w sprawach dochodzeń, no bo wtedy było dochodzenie przeciwko Nixonowi. Ale Trump właśnie podważył tę normę pod swoją administrację i otwarcie powiedział, że wróci, że kiedy wróci do władzy, zresztą wykorzysta Departament Sprawiedliwości do wywarcia zemsty na swoich wrogach. I będzie miał do tego prawo w tej chwili. Znaczy nie będzie mógł być później za to ścigany, karany i tak dalej. No i w opinii większości zastosowano jeszcze trzecią, bardziej niejednoznaczną kategorię. I ta kategoria obejmuje oficjalne działania podejmowane przez prezydenta, ale które nie należą do podstawowych uprawnień wykonawczych. Więc kongres ma nad nimi na przykład uprawnienia, załóżmy, kontrolne. I teoretycznie do tej kategorii, czyli takiej, w której prezydent popełnia jakiś czyn zabroniony, z kategorii tych uprawnień, w których ma on te uprawnienia, nie wyłącznie on, tylko na przykład musi się zapytać kongresu, albo też kongres musi wyrazić zgodę, że wtedy teoretycznie może być wtedy zastosowane już wobec niego prawo karne. I tu jest tak właśnie, że twierdzi się, że prezydent przypuszczalnie ma immunitet od odpowiedzialności karnej za czyny należące do tej kategorii, ale ta tarcza może zostać przełamana, jeżeli prokuratorzy będą w stanie, to jest dosłowny cytat, wykazać, że zastosowanie zakazu karnego w odniesieniu tego typu czynu nie stwarzałoby niebezpieczeństwa dla ingerencji we władzę i funkcję władzy wykonawczej. Tak, czyli kryterium nie jest to, czy to jest przestępstwo, czy nie, tylko takie, czy władza ustawodawcza dzięki takiemu właśnie oskarżeniu nie uzurpuje sobie prawa jak gdyby nad zabierania uprawnień prezydentowi. O, to chyba tak można byłoby najprościej o tym opowiedzieć. To jest bardzo ciekawe. Znaczy to jest tak, że tutaj w tym swoim sprzeciwie to właśnie sędzia demokratyczna powiedziała, że to rzekome rozróżnienie jest farsą. Powiedziała, że w praktyce prokuratorzy nie będą w stanie wykazać, że nie ma niebezpieczeństwa takiej ingerencji. No bo tak, no faktycznie zawsze będzie można powiedzieć, że to jednak ingeruje w jakiś sposób we władzę wykonawczą. Czyli to przesunięcie się po tym wyroku jakby uprawnień w kierunku władzy wykonawczej jest bardzo, bardzo potężne. To na pewno. To jest historyczny, można powiedzieć, moment. O tym będą pisali na pewno w podręcznikach historii. W podręcznikach będą się studenci biedni musieli uczyć kolejnej instytucji. Ci oczywiście, którzy studiują system polityczny i prawny Stanów Zjednoczonych, konstytucyjny Stanów Zjednoczonych, będą się musieli biedni tego uczyć. No ale to taka... Taki już biedny los studentów politologii i stosunków międzynarodowych. No dobrze, więc ona też powiedziała, właśnie pani sędzia Sotomayor, że większość właśnie w sądzie wymyśliła w ten sposób, wykreowała wokół prezydenta strefę wolną od prawa, która pozostaje naładowaną bronią, z której będą mogli korzystać przyszli mieszkańcy Białego Domu. No i właśnie te wszystkie scenariusze, o których powiedziałem, że tam będzie mógł sobie wysłać foki marynarki, prawda, Navy Seals, żeby kogoś tam zniknęli na przykład i będzie jak najbardziej odporny. I faktycznie, no, będzie odporny. Cóż zrobić? Natomiast oczywiście w odpowiedzi na to prezes Sądu Najwyższego Roberts nazwał te właśnie te scenariusze, które ta pani sędzia przedstawiła, powiedział o sianiu strachu w oparciu o skrajne hipotezy. Powiedział, że ci sędziowie, którzy zaprotestowali, ci, którzy nie głosowali za, że przeoczyli, i to jest bardzo ciekawe zdanie, najbardziej prawdopodobną perspektywę władzy wykonawczej, która sama siebie kanibalizuje. Dlaczego? Bo jeżeli nie będzie tego immunitetu, i to jest jak gdyby klucz tej poprawki, to jest ciekawe do dyskusji. Znaczy ja nie mówię, czy to jest dobre, czy to jest złe. No państwo musicie sobie sami na to odpowiedzieć. Ale to jest po prostu ciekawe. Ciekawe w ogóle rozumowanie. Otóż twierdził, że jeżeli nie będzie takiego immunitetu, to każdy kolejny prezydent będzie miał tym samym swobodę ścigania swojego poprzednika, a jednocześnie nie będzie mógł podejmować żadnych odważnych czy kontrowersyjnych decyzji w obawie, że każdy kolejny, prawda, czyli jego następca, no, czy spędzi całą kadencję znowu na ściganiu jego, co może spowodować sparaliżowanie egzekutywy amerykańskiej. Takim właśnie perspektywami permanentnych pozwów i permanentnego ścigania. Czyli krótko mówiąc, w tym gabinecie owalnym trzeba będzie poszerzyć go tam, nie wiem, zrobić promień większy o 3 metry, żeby zmieścili się wszyscy prawnicy, prawda? Żeby każde słowo prezydenta było przez 50 prawników sprawdzane, czy aby przypadkiem przez to, że on to powie już, to czy nie narazi się później na odpowiedzialność karną. No mniej więcej jest taka filozofia. dobra, zła jest ciekawa na pewno. Jeśli chodzi teraz tylko jeszcze o reakcję Białego Domu, no bo tutaj musimy o niej powiedzieć, na koniec to prezydent Biden powiedział, że decyzja Sądu Najwyższego w sprawie byłego prezydenta ustawia precedens i podważa praworządność. Oświadczenie, to jest ciekawa teza, bo robią to sędziowie Sądu Najwyższego. Oświadczenie zostało właśnie złożone w telewizyjnym przemówieniu skierowanym do obywateli USA. Tutaj powiedział Biden, to nowa zasada i niebezpieczny precedens, gdyż władza urzędu nie będzie już ograniczana przez prawo. Jedyne ograniczenia ustali sam prezydent. No, odpowiada przed Bogiem i historią, tak jak u nas w Konstytucji kwietniowej. Zauważył, że Stany Zjednoczone jako państwo zbudowane zostały na zasadzie takiej, że w Ameryce nie ma królów, w której wszyscy są równi wobec prawa. No, decyzja Sądu Najwyższego w tym kontekście oznacza, że nie ma praktycznie żadnych ograniczeń w zakresie tego, co prezydent może zrobić. No, to nie do końca prawda, bo jak widzimy, te ograniczenia są, no ale tak czy inaczej jest to ogromne przesunięcie tej wskazówki w kierunku właśnie władzy wykonawczej. Czyli gdybyśmy porównywali obecny Rzym do tego dawnego Rzymu, no to zmierzamy w kierunku tego, że prezydent zaczyna być imperator, tak, i ten princeps senatus i tak dalej. Generalnie wszystkie, cała władza wykonawcza jak gdyby przesuwa się w tej chwili w kierunku prezydenta. No też ciekawe, bo to, proszę Państwa, to może oznaczać już tak, powiedzmy sobie, w praktyce, bo teraz te wszystkie rozważania teoretyczne, tutaj wszyscy są rozemocjonowani tym, że to Trump pójdzie siedzieć, nie pójdzie siedzieć. No tak naprawdę powstaje pytanie, czy to nie usprawni zasadniczo, jeżeli będzie oczywiście prezydent sprawny intelektualnie i nie będzie jakimś szaleńcem. Jak będzie jakimś szaleńcem, to będzie miał potężną władzę i będzie mógł robić naprawdę co chce. Natomiast jeżeli to będzie jakiś prezydent w miarę sprawny intelektualnie, to z całą pewnością ułatwi mu to rządzenie, a na pewno ułatwi mu to rządzenie w kontekście międzynarodowym. Tym bardziej, że on spotyka się w przestrzeni międzynarodowej z przywódcami, którzy taką władzę już mają, nawet jeżeli nie z racji ich konstytucji, to po prostu ze względu na to, że są dyktatorami, właśnie imperatorami, watażkami, satrapami i tak dalej. I oni nie mają takich problemów, jakie ma prezydent Stanów Zjednoczonych w procesie decyzyjnym. Tak? Więc on teraz już z tego punktu widzenia może sobie spokojnie rywalizować i dużo spokojniej podejmować decyzje, kiedy na przykład właśnie będzie rywalizował z Rosją, Chinami czy z innymi państwami, prawda? No dobrze, to proszę Państwa, kończymy temat Stanów Zjednoczonych, także jak Państwo widzicie, mamy kolejne zawirowanie w tym współczesnym Rzymie. Sąd Najwyższy dał wyjątkowo wielką władzę prezydentowi, zwiększając tak naprawdę zakres domniemanego do tej pory, ale jednak niewypowiedzianego immunitetu od podejmowanych decyzji. Proszę Państwa, mamy teraz temat drugi. Temat drugi jest tematem znowu demonetyzującym bardzo mocno, w związku z tym muszę, a właściwie nie tyle demonetyzującym, co nielubianym przez algorytm, więc będę musiał próbować opowiadać o tym w jakiś sposób mocno zaszyfrowany. Darujcie Państwo. Otóż to jest ciekawostka, ponieważ w państwie położonym w Palestynie doszło do takiego działania, które no, ja bym je nazwał bezprecedensowym, ale nie ze względu na to, że kogoś wypuścili z więzienia i on chodzi. To jest naprawdę rzadkie. I chyba ale właśnie najciekawsza jest ta dyskusja wokół tego wypuszczenia. Otóż państwo położone w Palestynie w jak najbardziej humanistyczny, bo nie humanitarny z pewnością sposób, uwalnia dyrektora szpitala Al-Shifa w Gazie, który był przetrzymywany w więzieniu, a właściwie w takim specjalnym obozie, żeby nie nazwać go zastrzeżoną nazwą, to obozie, w którym się tak ludzi zbiera i tak się mocno skupiają w jednym miejscu. O, obozie skupienia. O, nie mówimy obóz, tylko mówimy obóz skupienia. Więc w obozie skupienia był przetrzymywany przez 7 miesięcy bez postawienia żadnych zarzutów, bez nakazu aresztowania, bez żadnych zarzutów, bez rozpoczęcia sprawy sądowej. Natomiast został, co więcej, został tam skierowany, prawda, do tego ośrodka skupienia ze względu na to, że rzekomo państwo położone w Palestynie miało przytłaczające dowody dotyczące jego i reszty personelu szpitala, że oto w tym miejscu znajdowało się centrum dowodzenia Humus. Jak państwo pamiętacie, dowodami na to, że było to centrum dowodzenia, był jeden laptop i dwa Korany. Państwo pamiętacie, prawda? Dwa Korany oznaczają, że jest to mocno zradykalizowane miejsce, bo ten człowiek, jak tak sobie ta głowa lata, jak czyta tak jednocześnie dwa Korany, to się tak po pół godziny już jest tak zradykalizowany, że po prostu idzie walczyć jako szachid. Więc i to było cały dowód na to, że tam jest to centrum dowodzenia. Oczywiście oprócz zarzutów, znaczy w zasadzie humanistyczna armia nie potrzebuje nic udowadniać, jak państwo zresztą wiecie, jej wszystkie komunikaty są przez niektórych łykane, po prostu cokolwiek by nie powiedzieli, no ale reszta świata już w to nie wierzy, co więcej już nie wierzy a priori, więc teraz jak się tam zdarzy im coś powiedzieć prawdę, to też niestety ludzie w to nie wierzą. No ale tutaj w tym przypadku mamy wyjątkową sprawę, ponieważ no po pierwsze doszło teraz do oburzenia wielkiego w ramach państwa położonego w Palestynie, kto go wypuścił? Jakim prawem go w ogóle wypuszczono? No bo wypuszczenie go bez żadnych zarzutów, bez oskarżenia, podczas gdy wtedy, kiedy był aresztowany, wtedy, kiedy pacyfikowano ten szpital, kiedy go później zniszczono totalnie, zresztą podobnie to w ogóle cały ten szpital Shifa był takim symbolem, dzięki któremu propaganda humanistycznej armii wmówiła światu, że tam są, że w każdym szpitalu znajdują się centrale tak naprawdę Humusa, w związku z tym one są uprawnionymi celami do bombardowania. I później bombardowali, niszczyli tam wszystkie te szpitale, także chyba w tej chwili zostały dwie placówki, które jeszcze już po tych wielkich awanturach, po zarzutach Międzynarodowego Trybunału, to one zostały oszczędzone, że okolice są bombardowane jak najbardziej. Zresztą tak na marginesie, tam Humus się przecież również leczył, to co do tego nie ma wątpliwości, no bo przecież dlaczego by nie, tak? Dlaczego miałby nie korzystać z tych szpitali, zresztą przez nich często dofinansowywanych lub współzarządzanych. Pamiętajmy, że Humus jest organizacją, znaczy Humus, nie Brygady Kasam, to jest organizacja cywilna, która tak naprawdę dowodzi administracją, szkołami, szpitalami, oczyszczaniem miasta wodociągami i tak dalej. Tą siłą bojową, to jest tak naprawdę nie Humus, to też pamiętajmy, ale oni mają własną organizację bojową, to się nazywa Brygady Kasam. Znaczy teraz mówimy, że to jest wszystko Humus, ale też warto, żebyśmy potrafili to rozróżnić. To jest ten pan, nazywa się Mohamed Abu Salmiya, jest dyrektorem szpitala Al-Shifa. Został zatrzymany pod koniec listopada podczas próby ewakuacji pacjentów ze szpitala, który był wówczas oblężony przez humanistyczną armię. Został wtedy zabrany do szpitala na przesłuchanie w sprawie właśnie Humusu. No, cała ta reakcja na uwolnienie Abu Salmii pokazało głębokie podziały, nawet głębokie konflikty w samym państwie położonym w Palestynie. Generalnie oczywiście organizacje ochrony praw człowieka w samym tym kraju, tak, nie te międzynarodowe, już podkreślają, że bez jakiegoś postawienia zarzutów jest oznaką złego traktowania, takim symbolem złego traktowania przez humanistyczną administrację więźniów palestyńskich. Zresztą większość z nich, tych, którzy są tam osadzeni, oni są osadzeni również z zachodniego brzegu, prawda? To jest tak zwane, państwo pewnie wiecie, to jest słynne zatrzymanie administracyjne, gdzie można każdego zatrzymać, włącznie z dziećmi. Nawet tam, zdaje mi się, sześciolatek chyba był najmłodszym w ten sposób aresztowanym. Po prostu siedzi, dopóki chce. Odbywają się jakieś rozprawy, gdzie ten człowiek nie ma dostępu do żadnego obrońcy, tylko przychodzi prokurator wojskowy i mówi, dalej wygląda na winnego, no to dawaj, prawda, następne pół roku. I to tak można 7-8 lat spędzić tam w więzieniach. Natomiast jeszcze pod rządami Benchwira, bo pamiętajmy, że jemu podlegają te obozy skupienia, tak nazwijmy. Nawet dwa zostały teraz w atmosferze wielkiego skandalu zostały rozwiązane. między innymi ze względu na to, że jedną z ulubionych zabaw humanistycznej armii było takie zapinanie tych plastikowych kajdanek, żeby potem trzeba było tym ludziom, już wdawała się martwica, i żeby trzeba było im obcinać ręce, bo już po prostu inaczej by tego nie przeżyli. Tak? To jest jedna z rozrywek, którą humanistyczna armia tam sobie robiła w jednym z tych szpitali. Możecie Państwo sobie poczytać, jest w Harecu cały wielki artykuł opisujący te obozy skupienia. No one były do tego stopnia tam się te zabawy ich były, nawet oburzyły nawet samą humanistyczną armię, która zdecydowała o rozwiązaniu. Oczywiście śledztwo trwa, prawda, winni zostaną wkrótce nagrodzeni. No ale dobrze, co jeszcze się mówi o tym, co tam się działo, bo to jest ciekawe, że ten pan Abu Salmija wyszedł już pojawił się na konferencji prasowej szpitalu Nasser w Khan Yunis, właśnie jednym z tych jeszcze stojących. I uwaga, on zresztą został też zwolniony razem z 50 innymi więźniami, w tym między innymi innymi lekarzami i pracownikami Ministerstwa Zdrowia, bo tam głównie właśnie służbę zdrowia wsadzono wtedy do więzienia. I on powiedział, cytuję, byliśmy poddawani ekstremalnym torturom. Powiedział zresztą, że złamano mu palce, wielokrotnie bito po głowie. Ta służba więzienna, która zarządza więzieniem Nafcha, w którym był on ostatnio przetrzymywany, stwierdziła w oświadczeniu, że nie jest świadoma zarzutów dr Abu Salmii oraz że wszyscy więźniowie są przetrzymywani zgodnie z prawem. To nie znaczy, że im się tego nie robi, tylko że są zgodnie z jakimś prawem. Nie mogą być zgodnie z prawem, jeżeli nie mają zarzutów żadnych, tak? Nawet nie mieli tego, jak rozumiem, tego aresztu administracyjnego zarządzonego, ten słynnego. No generalnie to, natomiast to nie jest clue tego, tak, co tam robili, bo co robili jest bardzo dobrze opisane również przez raport Organizacji Narodów Zjednoczonych. Te dowody są zresztą zbierane cały czas. Pewnie kiedyś przy okazji procesów będziemy mieli możliwość sobie tego poczytania, co tam jeszcze robili. Natomiast tutaj istota jest kolejny raz wielki rozłam między siłami bezpieczeństwa humanistycznymi a klasą polityczną kraju. Na przykład Shin Bet, czy agencja wywiadowcza, stwierdziła w oświadczeniu, że rząd nie spełnił jego żądania dotychczasowej dodatkowej przestrzeni w ośrodkach zatrzymania, aby można było aresztować większą liczbę terrorystów. Zarówno w państwie położonym w Palestynie, jak i w strefie. W rezultacie, jak stwierdził Shin Bet, zarówno on, jak i wojsko musieli zwolnić pewną liczbę więźniów, którzy stwarzali mniejsze zagrożenie, żeby zwolnić miejsca pozbawienia wolności dla nowych więźniów. Znowu biuro Jehonatana w oświadczeniu uchyliło się od odpowiedzialności i nazwało w ogóle zwolnienie tego lekarza poważnym błędem i porażką moralną. Co więcej, dokonaną bez wiedzy państwowych decydentów. I uwaga, stwierdzono, że premier nakazał wszczęcie dochodzenia w tej sprawie, aby taki błąd się więcej nie powtórzył, gdzie lekarza zatrzymanego bez sądu, że się zwalnia. Ja uważam, że generalnie tutaj problem jest, że on wyszedł i mógł mówić. To jest prawdopodobnie największy problem, który mają w tej chwili nasi humaniści. Co więcej, służba więzienna podała w oświadczeniu, że decyzję podjęła, uwaga, armia i Shin Bet. Armia stwierdziła, że znowu, że on nie przebywał w ich areszcie. Teraz Itmar Ben-Shvir, czyli któremu podlega więziennictwo, nazwał zwolnienie lekarza zaniedbaniem bezpieczeństwa i uwaga, oskarżył ministra obrony, czyli Galanta, i szefa Shin Bet, czyli Ronena Bara. Biuro Galanta odpowiedziało oświadczeniem, w którym stwierdziło, że zwolnienie zatrzymanych nie wymaga zgody ministra obrony. Dalej, mamy przywódcę opozycji w parlamencie, czyli Bennego Gantza, czyli potencjalnego nowego premiera, który w ostatnim miesiącu odszedł z gabinetu wojennego, no ale w jego czasie ten człowiek został, i zresztą tak jak wszyscy ci inni lekarze, został zatrzymany przez armię. I on znowu oskarżył rząd o moralne zaniedbanie. Czyli to, że go wypuścili, nie to, że go torturowali czy coś, no, moralnym zaniedbaniem jest to, że wyszedł. I stwierdził, że brak odpowiedzialności przez Jehonatana za to posunięcie jest dodatkowym dowodem na jego niezdolność do przewodzenia. Co więcej, teraz politycy w państwie położonym w Palestynie, zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz koalicji rządzącej oraz służby bezpieczeństwa stają się jak gdyby coraz bardziej otwarcie po prostu krytykują sposób prowadzenia wojny przez rząd i brak w ogóle jakiejkolwiek wizji tego, co ma się stać po wojnie, a po tej wojnie ma być za chwilę. Natomiast, co więcej, to, że Abu Salmija został uwolniony, to jest jedno. Ale drugie to jest to, że tak naprawdę we wszystkich tych rejonach, które zostały uznane za oczyszczone z humusu, czyli tak naprawdę z Brygad Kassam, tak, oraz zostały już prawie że uznane za bezpieczne do powrotu ludności cywilnej, jak się okazało, humus nie tylko jest, prawda, obecny, ale ma się bardzo dobrze. Na przykład wczoraj rano wystrzelono co najmniej 20 rakiet w kierunku państwa położonego w Palestynie. No, wiele z nich zostało przechwyconych, inne gdzieś tam spadły jednak w tych kibucach przy granicy. Nie było zabitych i rannych, no ale to jest... No ale to jest tak, że przecież humus miał zostać pokonany, tam miały zostać tylko dwie brygady i to na skrawku Rafah, gdzie tam Yahu Natan mówił, że to w zasadzie, znaczy już teraz właśnie w zasadzie, czyli na początku lipca miało dojść do zakończenia działań wojennych, a tu się okazuje, że tam właśnie artyleria znowu odpowiedziała źródła nadlatujących rakiet. No ale to wiecie, widzieliście państwo te wyrzutnie humusu, to są dziury w ziemi wykopane, prawda, i tam te prowadnice, one są już wycelowane a priori, tam nie można zmieniać tego, gdzie te rakiety polecą i po prostu oni tam odsłaniają plandekę, odpalają rakiety, a potem artyleria może tą dziurę w ziemi jeszcze, przepraszam, pogłębić. Znowu przyroda próbuje mnie zjeść, a nadal się nie daje. No według, co jeszcze warto powiedzieć? Właśnie, Yahu Natan natomiast powiedział, że już intensywne walki dobiegają końca, no i pozostawia otwartą możliwość, że wojna będzie kontynuowana, ale przy mniejszym nasileniu i przez długi czas, tak? Według natomiast takiej rzymskiej grupy praw człowieka, która opisuje to, co się tam dzieje w państwie położonym w Palestynie, w więzieniach w tej chwili przetrzymuje się ponad 9600 Palestyńczyków. Oni są przetrzymywani na mocy najczęściej przepisów dotyczących bezpieczeństwa narodowego. Jest to największa liczba od ponad 10 lat. Większość nie ma postawionych zarzutów i co więcej, większość w aresztach pada ofiarą prześladowań, tortur, przemocy itd., itd. Według natomiast władz humanistycznych z około 4000 osób przetrzymywanych od 7 października w Gazie, około 1500 zostało z powrotem wypuszczonych do Gazy. Co jeszcze warto powiedzieć? Aha, właśnie, jeżeli chodzi o tego Abu Salmiję, to jeszcze warto przypomnieć, że on został zatrzymany w listopadzie podczas podróży z konwojem ambulansów ONZ. Został zatrzymany na punkcie kontrolnym. Wtedy armia humanistyczna poinformowała, że został zabrany na przesłuchanie w związku z dowodami wskazującymi, że szpital Al-Shifa pod jego bezpośrednim kierownictwem służył jako centrum dowodzenia i kontroli humusu. To jest oskarżenie, które jak się okazało, no nie zostało w żaden sposób udowodnione, tak? Potem mamy tak, że rzecznik wtedy humanistycznej armii powiedział, że Abu Salmija nie został oskarżony i że wojsko nie sugerowało teraz jego powiązań w ogóle z humusem. Teraz no właśnie Abu Salmija powiedział w poniedziałek reporterom, że chociaż wszczęto wobec niego 3 lub 4 postępowania, nigdy nie postawiono mu żadnych zarzutów. Ten sam nalot na Al-Shifę stał się symbolem wojny. To Palestyńczycy uważają, że te ataki na instytucje medyczne to jest właśnie przejaw lekceważenia życia Palestyńczyków i to właśnie zatrzymanie Abu Salmii był takim symbolem, powiedzmy, tej walki humanistycznej armii no z lekarzami, tak, bo oni tam mają całą kampanię dotyczącą po pierwsze zabijania dziennikarzy, a drugą właśnie taką dotyczącą właśnie zabijania lekarzy i ewentualnie pracowników organizacji humanitarnych. I to właśnie jest przedmiotem tych postępowań przed ICC również. Że to nie jest przypadek, prawda, wypadek przy pracy w czasie wojny, tylko że to jest to świadoma polityka. Co więcej, no natomiast potem humanistyczna armia publikowała dowody na poparcie swojej tezy, pokazywali na przykład tunel ufortyfikowany pod kompleksem Al-Shifa. Natomiast jak się okazało, bo powiedział o tym były minister obrony i były premier, powiedział, że Ehud Barak dokładnie, że tak, ten tunel jest, tylko że to myśmy go zbudowali w latach 80., więc wiedzieli gdzie szukać, bo to jest po prostu Izrael. Tunel, tak? I tyle. W każdym razie po pierwszym ataku na Al-Shifa w listopadzie wojska humanistyczne wycofały się z tego obszaru, uznając go za bezpieczny, a następnie pod koniec marca weszły znowu i prowadziły aż 2-tygodniowe walki z humusem. Bo się okazało, że to pierwsze oczyszczenie nie zadziałało. Albo nie wszystkie tunele odkopano, może właśnie nie odkopano tych humusowskich, tylko same humanistyczne. Generalnie podczas walk szpital został ciężko uszkodzony. No właśnie, co tutaj jeszcze można powiedzieć? Aha, właśnie, jeszcze mamy no z takich rzeczy informacyjnie tylko, tak, że dr Abu Salmiya, zwolniony razem z doktorem Isamem Abu Aywą, chirurgiem z Al-Shifa, w oświadczeniu wezwano do uwolnienia wszystkich pozostałych przetrzymywanych pracowników medycznych z Gazy, którzy byli aresztowani, maltretowani tylko dlatego, że leczyli chorych i rannych. Wiecie Państwo, jak chirurgowi połamano palce, to on już więcej pewnie operować nie będzie mógł. To tak już jeszcze na marginesie. No dobrze, w każdym razie jeszcze no tylko trzeba przywołać organizację praw człowieka. Twierdzą, że aresztowania są arbitralne, warunki mogą być nieludzkie. Zresztą ja pamiętam, że bardzo dobrze jest to udokumentowane na przykład w Harecu, bo Harec bardzo często cytował ministra Benświra, który tam właśnie mówił o tym, że na przykład, że nie włączano prądu, prawda, w ogóle nie mają prądu, bo po co mają mieć prąd, jak nasi zakładnicy nie mają prądu, że nie będziemy ich żywić. On tam obniżył jeszcze im, obniżył tym zatrzymanym Palestyńczykom. Pamiętajmy, że tu nie chodzi o tych, którzy są skazani, prawda, za terroryzm, tylko tych, którzy są generalnie zatrzymani. On znowu stwierdził, no ta mucha tak głośno bzyczy, to ona na pewno pracuje dla Hasbary. W każdym razie on twierdził, że właśnie, że obniżył im na przykład stawki te żywieniowe, tak, do iluś tam kalorii, że myśli, że właśnie mają się nie obżerać, bo nasi zakładnicy w Gazie głodują. Jak Państwo wiecie, jak na razie wszyscy ci zakładnicy, którzy zostali uwolnieni, różne rzeczy mogą opowiadać, ale na pewno nie to, że tam byli głodzeni, czy też maltretowani, czy coś takiego. Być może właśnie dlatego państwo położone w Palestynie jest tak bardzo mało zainteresowane ich uwolnieniem, tak? Przynajmniej ten rząd, który w ten sposób właśnie uzasadnia na przykład prześladowanie tych uwięzionych Palestyńczyków. No dobrze, proszę Państwa, skończymy tutaj ten temat, który to jest taki temat właśnie, który jest trudny do opowiadania, bo zaraz się rzuci na to algorytm, ale miejmy nadzieję, że może trochę nam się go udało udobruchać. Mamy natomiast jeszcze kilka krótkich tematów, krótkich jak krótkich. No, jeden to jest akcja bardzo krótki, niestety nie ma więcej informacji, a szkoda, jeżeli pojawią się kolejne, to oczywiście Państwu przekażę, ale mamy w Menemen w Izmirze mamy akcję antyterrorystyczną armii i policji tureckiej, która rozbiła kolejną komórkę Państwa Islamskiego. Uwaga, prawdopodobnie Państwa Islamskiego centrali, czyli tego Państwa Islamskiego, które znajduje się na terenie Syrii i Iraku, a nie Państwa Islamskiego w Chorasanie. 11 kolejnych osób zostało aresztowanych. Rzekomo oni byli związani, a w każdym razie mieli kontakty z tą samą komórką, która została aresztowana 18 maja 2024 roku. Wtedy zostało 20 osób aresztowanych, również przez Państwa Islamskiego, tylko że tamci, zdaje mi się, byli z Państwa Islamskiego w Chorasanie. No ale to jakby nie było, to jest jedno Państwo Islamskie. Co więcej, w trakcie tego aresztowania znaleziono broń, publikacje organizacyjne, materiały cyfrowe, więc to było takie prawdziwe aresztowanie, nie jakiejś komórki finansującej, tylko komórki propagandowo-bojowej. I tyle wiadomo. Tak, znaczy wiadomo, że jest to kolejne aresztowanie dużej grupy Państwa Islamskiego. Jak widać, Państwo Islamskie ma ogromne struktury w Turcji. W tej chwili, moim zdaniem, gdyby policzyć wszystkich tych, których aresztowano mniej więcej od stycznia, to już przekroczyło 200 osób. I to właśnie nie były jakieś tam osoby sympatycy, tak jak to czasami jest, czy tam osoby, które tam się zaczęły być radykalizowane przez internet, tylko to są już takie autentycznie komórki konspiracyjne, bojowe, finansujące, czy ewentualnie zajmujące się propagandą. No dobrze, proszę Państwa, mamy kolejny temat i to kolejny temat krótki, ale bardzo ciekawy, ponieważ po raz pierwszy Organizacja Narodów Zjednoczonych zajęła się sprawą Imrana Khana. Grupa robocza ONZ stwierdza, że Imran Khan został arbitralnie zatrzymany. I Imran Khan, Państwo pamiętacie, były premier Pakistanu, który jest pod byle zarzutami przetrzymywany w tej chwili w więzieniu. Wszystkie pozostałe sprawy, zarzuty obalono. W tej chwili wynaleziono mu sprawę, że pojął swoją małżonkę niezgodnie z szariatem, czyli nie utrzymano do końca 3-miesięcznego terminu po rozwodzie z jej poprzednim małżonkiem, zdaje się od kilka dni, a w związku z tym popełniono przestępstwo i dostał za to 7 lat. Więc on zresztą i ona. I tutaj znowu jest oczywiście sprawa, jest kolejna apelacja, znowu do Sądu Najwyższego, znowu to zajmie pewnie pół roku. No ale tak czy inaczej, ten panel, Grupa Robocza ONZ do spraw praw człowieka poinformowała, że były premier Imran Khan został arbitralnie uwięziony z naruszeniem prawa międzynarodowego. To jest ciekawy wynalazek. W opinii wydanej w poniedziałek Grupa Robocza do spraw arbitralnych zatrzymań z siedzibą w Genewie stwierdziła, że właściwym środkiem byłoby natychmiastowe uwolnienie pana Khana i przyznanie mu wykonalnego prawa do odszkodowania i innych zadośćuczynień zgodnie z prawem międzynarodowym. Grupa robocza stwierdziła, że jego zatrzymanie nie miało podstawy prawnej i wydaje się, że miała na celu wyłącznie wykluczenie go z ubiegania się o stanowiska polityczne. To tak naprawdę tak było. Zatem od samego początku ściganie to nie miało podstaw prawnych i według doniesień zostało instrumentalizowane do celów politycznych, stwierdziła grupa ONZ. Podsumowując swoją opinię, grupa stwierdziła, że pozbawienie Imrana Khana wolności było arbitralne, zwróciło się do rządu pakistańskiego o podjęcie niezbędnych kroków w celu niezwłocznego naprawienia sytuacji założyciela PTI i doprowadzenia do zgodności z odpowiednimi normami międzynarodowymi. Grupa robocza uważa, że biorąc pod uwagę wszystkie okoliczności sprawy, właściwym środkiem byłoby natychmiastowe uwolnienie pana Khana i przyznanie mu wykonalnego prawa do odszkodowania innych zadośćuczynień. Grupa wzywa rząd do zapewnienia pełnego i niezależnego dochodzenia w sprawie okoliczności arbitralnego pozbawienia wolności pana Khana oraz do podjęcia odpowiednich środków wobec osób odpowiedzialnych za naruszenie jego praw. Jeżeli to wysłali do premiera, no to on jest odpowiedzialny, więc co on siebie sam będzie ścigał? No w każdym razie tak, w reakcji na opinię grupy roboczej PTI, czyli partia Imrana Khana, ta zdelegalizowana, określiła to jako ogromne osiągnięcie. Od czasu usunięcia ze stanowiska premiera w kwietniu 2022 roku Khan ma w sumie do tej pory stworzono wobec niego 200 zarzutów, 200 różnych spraw sądowych, i produkowane są kolejne, tak, na takiej zasadzie, żeby on nigdy z tego więzienia nie wyszedł, więc jest, to jest rzeczywiście już kpina z wymiaru sprawiedliwości, a też proszę bardzo, jak ktoś chce się pozbyć przeciwników politycznych, to się trzeba uczyć od fachowców, krótko mówiąc, tak, 200 zarzutów. I to właśnie to za który siedzi, bo wszystkie inne są oddalone, to jest właśnie taki dotyczący właśnie ten kilku dni, których zabrakło do uprawomocnienia się rozwodu jego obecnej małżonki. Więc od sierpnia ubiegłego roku przebywa w więzieniu, czyli to już będzie prawie rok. No, oczywiście te sprawy nazywają i on, jego zwolennicy, motywowanymi politycznie i zaaranżowanymi przez jego wrogów politycznych, aby trzymać go z dala od władzy. Wszystko racja, tak? Tutaj nie ma słowa nieprawdy. Przepraszam, znowu próbuje mnie zjeść przyroda. W zeszłym tygodniu sąd w Islamabadzie odrzucił wniosek właśnie o zawieszenie kary więzienia właśnie Khana i jego żony Bushry Bibi, których małżeństwo właśnie uznano za nielegalne w świetle prawa, w świetle szariatu. W kwietniu tego roku Sąd Najwyższy zawiesił wyrok 14 lat więzienia Khana i jego żony w sprawie korupcyjnej. W tym miesiącu Khan ma także unieważniony kolejny 10-letni wyrok za zdradę stanu, tak? Czyli tych najbardziej poważnych. No ale oczywiście dalej przebywa w więzieniu w Pakistanie, w więzieniu Adiala na południe od Islamabadu. To jest tak, że rzeczniczka prasowa Rana Sanaullah, która jest doradczynią, rzeczniczką premiera Shehbaza Sharifa, powiedziała, że rząd będzie starał się trzymać go w zamknięciu tak długo, jak to możliwe. No i z czym tutaj dalej dyskutować? Warto też przypomnieć, że krótkie to aresztowanie jego w maju 2023 roku wywołało wielkie niepokoje w kraju. Po tych niepokojach wszyscy jego zwolennicy są jawnie prześladowani, sądzeni są za udział w tych zamieszkach przed sądami wojskowymi, w związku z tym z ograniczoną możliwością obrony. Ta jego kierownictwo partii jest prześladowane, rozbijane, wsadzane do więzień też pod byle pretekstami, no ale zadarł z armią i z ISI oraz z Amerykanami, co było tak naprawdę już gwoździem do trumny. Okej, proszę Państwa, i to by było na tyle, jeśli chodzi o Pakistan. Boże, to przyroda staje się coraz bardziej agresywna. Otóż teraz mamy, proszę Państwa, kolejny temat. To jest temat dotyczący... Boże, przepraszam. Spróbujemy... No i sobie poszła. Jak tylko tak zaczynam mówić, to one dopiero sobie przylatują i atakują. Od razu Państwu powiem, że wszystkie te wynalazki, które miały odstraszać, chemiczne, to ja tutaj mam już całą tablicę Mendelejewa na grubą warstwą rozsmarowaną wszędzie, to ta przyroda to całkowicie ignoruje. Może nie wie po prostu, że to jest skuteczne na nią. No dobrze, w każdym razie teraz przechodzimy sobie do Chin. Tak, mamy jeszcze temat chiński, zresztą bardzo ciekawy. Otóż w Chinach Chińczycy świętują, to może trudno powiedziane, ale podsumowują na pewno rok od momentu wdrożenia nowej ustawy o bezpieczeństwie, nowej ustawy antyszpiegowskiej. No i w prasie chińskiej jest podsumowanie tego właśnie sukcesów osiągniętych dzięki zmianie tego prawa. Otóż właśnie jak pisze prasa chińska, rok po wdrożeniu przez Chiny zmienionej ustawy o kontrwywiadzie krajowym, agencjom bezpieczeństwa udało się udaremnić szereg działań szpiegowskich prowadzonych przez podmioty zagraniczne, takich jak na przykład sprawa szpiegowska, uwaga, brytyjskiej MI6. Tutaj oni wtedy, kiedy publikują informacje o jakimś tam konkretnym case'ie, to zwykle mówią, że tam z drugiej strony był agent znanej agencji wywiadowczej, tutaj po raz pierwszy otwartym tekstem poszło MI6. To nic dziwnego. No, mają Brytyjczycy, mieli Hongkong, prawda, i tamtą agenturę sobie rozbudowali potężnie. No właśnie brytyjska właśnie MI6 i skutecznie udało się dzięki tej ustawie ochronić, jak pisze prasa chińska, suwerenność narodową, bezpieczeństwo, interesy rozwojowe. To pokazuje, że nowelizacja właśnie prawa jest pilną koniecznością i że właśnie stanowi silną broń prawną do zapobiegania i zwalczania działalności szpiegowskiej w nowej sytuacji. Ta ustawa o kontrwywiadzie została uchwalona, jak przypomina właśnie prasa chińska, na posiedzeniu Stałego Komitetu 14 Ogólnochińskiego Zgromadzenia Przedstawicieli Ludowych w kwietniu 2023 roku, a weszła w życie 1 lipca. Zmieniona ustawa odzwierciedla postawę Chin wobec bezpieczeństwa narodowego, wyjaśnia, jakie działania są zgodne z prawem, a jakie z prawem niezgodne, w oparciu o dynamicznie zmieniającą się działalność szpiegowską prowadzoną przez obce siły, a także odpowiada się za wspólnym udziałem społeczeństwa w zwalczaniu pracy szpiegowskiej. Jeszcze jak Państwo wiecie, tutaj ja często to cytuję, bo są fajne takie kawałki, gdzie właśnie to Ministerstwo Bezpieczeństwa Publicznego publikuje takie właśnie case'y, jak to jakiś tam jakiś agent, prawda, udający piękną kobietę przez komunikator elektroniczny, właśnie pozyskiwał informacje, ale dzielny młody student przez swojego starego ojca, weterana, prawda, wojny, został wzięty za łeb i zaprowadzony do kontrwywiadu i wszystko się skończyło dobrze i żyli długo i szczęśliwie. No takie te opowieści są bardzo fajne, więc je często cytuję. Tutaj, no ale właśnie a propos tego prawa już, otóż prawo, co to prawo zrobiło? Otóż prawo wyraźnie sklasyfikowało współpracę z organizacjami szpiegowskimi i ich agentami oraz przeprowadzenie cyberataków na organy państwowe, jednostki zajmujące się kwestiami poufnymi lub krytyczną infrastrukturę informacyjną jako działalność szpiegowską. Rozszerzono także zakres przedmiotów objętych tajemnicą, włączając do tego do ochrony dokumenty, dane, materiały i przedmioty związane z bezpieczeństwem i interesami państwa. I po roku od wejścia w życie właśnie ta ustawa przyczyniła się do utrzymania bezpieczeństwa narodowego, co widać właśnie po ujawnieniu przypadków zmowy osób krajowych i zagranicznych w działaniach szpiegowskich poprzez raporty na oficjalnych kontach Ministerstwa Bezpieczeństwa Państwowego, czyli MSS-u, tak? To jest tak zresztą, że od czasu debiutów MSS właśnie na WeChacie, jest to jeden z najbardziej popularnych kont zresztą, tam się ukazało do tej pory 281 artykułów dotyczących bezpieczeństwa narodowego. MSS wydało kilkanaście serii obejmujących takie aspekty jak interpretacje prawne, analizy przypadków, alerty o ryzyku i nie tylko, właśnie dostarczając społeczeństwu wyjaśnień na temat bezpieczeństwa narodowego za pomocą różnych formularzy, interaktywnych sesji pytań, dwujęzycznych tekstów, filmów i animacji. No i właśnie tutaj eksperci chińscy twierdzą, że te informacje rozpowszechniane przez MSS działają odstraszająco na osoby, które mogłyby zostać potencjalnie zrekrutowane przez zagraniczne agencje szpiegowskie. Tutaj wśród szeregu poważnych spraw szpiegowskich tutaj przywołuje się sprawę właśnie brytyjskiej MI6, w której MI6 wykorzystało zagraniczny personel z kraju trzeciego do zaangażowania się w działalność szpiegowską przeciwko Chinom. Tutaj jeden z ekspertów właśnie cytowanych przez akurat Global Times powiedział koniecznie, albo przez Xinhua, no na jedno wychodzi, koniecznie musimy zachować czujność, ponieważ zagraniczne agencje wywiadowcze prawdopodobnie dostosują się, wzmacniając swoją taktykę zarówno tradycyjnymi, jak i nietradycyjnymi metodami w odpowiedzi na zmieniającą się strategię Chin. No, wskazuje się, że generalnie to, co jest jeszcze ważnego, to to, że to zmienione prawo stanowi, że osoba, która dobrowolnie się podda, może zostać skazana na łagodniejszą lub w ogóle można odstąpić od wymierzenia kary. Wskazuje się też, że właśnie wszystkie kraje zgodne są co do tego, że należy przywiązywać wagę do działań kontrwywiadowczych i ta ustawa chińska dotyczy działań nielegalnych i przestępczych i nie ma zastosowania do zgodnej z prawem działalności związanej z przetwarzaniem danych przez zagraniczne przedsiębiorstwa i osoby fizyczne. Tutaj wskazuje się też, że właśnie od poniedziałku wejdą w życie jeszcze dwa rozporządzenia resortowe, które dotyczą administracyjnego postępowania egzekucyjnego Agencji Bezpieczeństwa Narodowego oraz procedur prowadzenia spraw karnych właśnie Agencji Bezpieczeństwa Narodowego. I te dwa rozporządzenia departamentalne są, jak pisze właśnie prasa chińska, solidną fundamentem przyspieszenia ustanowienia nowych prawnych ram operacyjnych dla Agencji Bezpieczeństwa Narodowego. Także jak Państwo widzicie, tam zmieniono prawo, zresztą w Polsce też zmieniono prawo, dostosowując właśnie to prawo do masowej działalności szpiegowskiej, którą się wobec Chin podejmuje. Zresztą nic dziwnego, no Chiny są wyraźnie wskazane przecież przez Stany Zjednoczone i z całą pewnością przez Wielką Brytanię jako potencjalny rywal i wszyscy się zastanawiają tylko nie czy, ale kiedy coś się wydarzy między Amerykanami i Chińczykami, więc nic dziwnego, że się intensywnie szpiegują. No dobrze, proszę Państwa, i to by było prawie że wszystko na dzisiaj, ale mam jeszcze dla Państwa fatwę. I to fatwę bardzo ciekawą. I to fatwę taką jak najbardziej autentyczną. Otóż zadano mi pytanie następujące. Jak powszechnie wiadomo, muzułmanom nie wolno pić alkoholu. Spotkałem się z informacją, że nie dotyczy to kumysu, czyli alkoholu z mleka popularnego w krajach Azji Centralnej, ze względu na to, że jest pochodzenia zwierzęcego. Czy mógłby pan doktor potwierdzić, bo mi zaprzeczyć temu, a najlepiej przedstawić fatwę na ten temat. Też spotkałem się z informacją, że miód pitny jest halal z tego samego powodu, co kumys. Czy mógłby pan potwierdzić, bo mi zaprzeczyć temu, a najlepiej przedstawić fatwę na ten temat. No, dwa razy, więc... Ale to chodzi o wzmocnienie. Jak ktoś dwa razy mnie poprosi o fatwę, ale będzie jedna fatwa, a nie dwie. Otóż tak, to jest częściowo prawda, to znaczy nie akurat ze względu na pochodzenie zwierzęce, bo ono nie ma znaczenia, ale również na przykład zapytano się też, czy kefir, który też jest przecież sfermentowanym choć odrobinę mlekiem, czy on zawiera właśnie jakąś tam minimalną ilość alkoholu, czy właśnie wolno go pić, nie wolno go pić i tak dalej. I tutaj Państwu przedstawię taką autentyczną fatwę. Co więcej, to jest fatwa pochodząca, zdaje mi się, z Al-Azhar i no, fatwa taka konserwatywna, tak? Znaczy bardzo konserwatywnego grona, więc wręcz ekstremistycznego, więc ona jest, pokazuje taki pogląd najbardziej skrajny, tak? Dostępny. Otóż zacytuję, no chwała Allahowi, napoje i żywność, które są sfermentowane i zawierają pewne stężenie alkoholu, dzielą się na dwie kategorie. Po pierwsze, Gdy stężenie alkoholu w napoju jest duże, w taki sposób, i to jest właśnie to istota, w taki sposób, że wypicie go w dużych ilościach powoduje intoksykację, czyli odurzenie, zatrucie, tak? To jest to haram, jakkolwiek by się go nie nazwało, nie wolno go pić w małych lub dużych ilościach, nawet jednej kropli, tak? Czyli taki, który wypity w dużych ilościach powoduje tą intoksykację, prawda, czy to odurzenie, nie wolno go pić, a nawet jednej kropli. Przekazano, że Ibn Umar, niech Allah będzie z niego zadowolony, powiedział, wysłannik Allaha, niech spoczywa w pokoju Allaha, powiedział, każdy środek odurzający jest chamr i każdy środek odurzający jest haram. Tak? To jest według hadis, według muslim. I drugi, od Jabira ibn Abdullaha, już tak pominę całą tą otoczkę, zostało przekazane, że wysłannik Allaha powiedział, cokolwiek odurza w dużych ilościach, mała ilość jest haram. Tak? I jest drugi typ. Tam, gdzie stężenie alkoholu w napoju jest bardzo małe, w taki sposób, że nie spowoduje to zacowej intoksykacji czy odurzenia, niezależnie od tego, ile się go wypije. To stężenie nie ma żadnego efektu i napój ten jest halal, ponieważ podstawową zasadą w odniesieniu do wszystkich napojów i potraw jest to, że są one halal, z wyjątkiem tych, których zabrania islam. W islamie nie ma dowodów sugerujących, że sama obecność niewielkiego stężenia alkoholu w napoju, bez względu na to, jak jest małe, czyni go haram. Z cytowanego powyżej hadisu wynika raczej, że powodem zakazu jest zatrucie, odurzenie, prawda, czy też intoksykacja. Dlatego wszelkie napoje powodujące odurzenie są haram, a wszystko, co nie powoduje odurzenia, jest halal. Na tej podstawie, jeśli żywność, o którą się pyta, nie powoduje odurzenia, niezależnie od tego, ile się jej zje, to nie jest to haram i wydaje się, że tak właśnie jest, ponieważ wspomniane stężenie alkoholu jest niewielkie i nie powoduje to dopuszczenia do owej intoksykacji. No i tutaj właśnie jest przykładowa fatwa. Naukowcy ze Stałego Komitetu Spraw Fatwy zostali zapytani o sprzedaż octu, który zawiera 6% alkoholu. Czy jakie jest orzeczenie islamu w tej sprawie? Odpowiedzieli. Pochodzi od wysłannika Allaha, który powiedział, cokolwiek odurza w dużych ilościach, mała ilość jest haram. Jeśli więc ocet w dużych ilościach powoduje odurzenie, to niewielka jego ilość jest haram i podlega tym samym przepisom, co substancje zakazane. Jeśli większa jego ilość nie spowodowałaby zatrucia, bo stężenie alkoholu jest rozcieńczone w substancji bezalkoholowej tak, że nie ma to żadnego efektu, to nie ma nic złego w jej sprzedawaniu, kupowaniu, piciu, używaniu itd. Koniec cytatu. No i są ci szejkowie, prawda, podpisani. Czy jest jeszcze w odniesieniu do wyroku w sprawie piwa, następuje to samo orzeczenie, jeśli powoduje odurzenie, to jest haram, jeśli nie powoduje odurzenia, to jest halal. I zostało właśnie, no i Allah wie najlepiej, tak? Także macie Państwo, proszę bardzo, jeśli chcecie robić imprezę, to i zrobić, żeby było to halal, to proszę bardzo, kumys. Tak, kumys, kefir, zresztą zaczynam się zastanawiać, ile trzeba byłoby wypić tego kefiru, żeby się odurzyć nim. No, nie wiem, czy może są jacyś chętni do eksperymentów, tak? Dobrze, proszę Państwa, i to by na dzisiaj było na tyle. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie za uwagę. Przypominam, oczywiście hejteram wiadomo co w co, i alki laptan bahu alka filatta sir, prawda, czyli psy szczekają. Karawana idzie dalej i Romani i te domum, no to już pamiętamy. Też zapraszam do zadawania pytań do FATF. Jeszcze przez kilka dni będę nadawał w warunkach utrudnionych. W czwartek nie będzie odcinka, od razu zaznaczam. Kolejny odcinek będzie w piątek. W niedzielę znowu niestety mi się nie uda. Także dziękuję Państwu jeszcze raz za uwagę. No i przypominam Państwu o wspieraniu tego kanału na Patronite. Bez Państwa wsparcia ten kanał nie może się rozwijać. Nie mógłby się rozwijać, a na pewno nie mógłby być kanałem niezależnym. Dziękuję bardzo za uwagę i do zobaczenia. Do jutra.
В Европе свое тактическое ядерное оружие.
Мы договорились, что мы сделаем то же самое.